Mówiąc o kulturach kulinarnych, często używamy określeń kuchnia włoska, chińska, polska. Są to zazwyczaj uproszczenia, komunikaty pojawiające się w promocji zagranicznej czy działaniach marketingowych. Wystarczy bowiem krótka chwila, by zorientować się, że mówienie na przykład o jednej kuchni chińskiej jest niemożliwe. Ten ogromny kraj to różne strefy klimatyczne, grupy etniczne oraz wyznaniowe, a także różne wpływy kulturowe. Podobnie jest z kuchnią polską. Inaczej wyglądała ona w czasach, gdy na współczesnych terenach Polski osiedlili się Słowianie. Zupełnie inne dania serwowano na sarmackich stołach. Odmienne było menu w czasach PRL-u. Nie inaczej jest z kuchnią słowiańską, która również postrzegana jest w potocznym rozumieniu na wiele różnych sposobów. Używając tego terminu, możemy odnieść się do kultury kulinarnej zapoczątkowanej na przełomie V i VI wieku wraz z napływem ludności słowiańskiej na tereny współczesnej Polski. Wtedy kuchnia słowiańska będzie reprezentować sposób odżywiania się Słowian od czasu osiedlenia się do rozpoczęcia chrystianizacji. Chrzest Polski bowiem miał znaczenie nie tylko z punktu widzenia religijnego czy politycznego, ale również kulinarnego. Wśród ważnych produktów, które zostały wyróżnione, znalazły się chleb i wino. Nie bez znaczenia na dietę miał związany z religią chrześcijańską post. Powstrzymywanie się od jedzenia pewnych pokarmów w określone dni wymagało zmian i poszukiwań nowych produktów. Dodatkowo ważny jest również fakt, że dawny post był znacznie bardziej rygorystyczny. Nie można było jadać bowiem nie tylko mięsa, ale również nabiału, tłuszczu zwierzęcego czy jajek. Oczywiście te ramy rozumienia kuchni słowiańskiej również są dość umowne. Migracja na tereny Polski nie nastąpiła z dnia na dzień. Ludzie zasiedlający ziemię przywieźli ze sobą swoją kulturę kulinarną, którą trzeba było w jakiś sposób dostosować do warunków panujących na ziemiach polskich. Na pewno też zaadaptowali pewne sposoby przygotowywania jedzenia, które już były znane na miejscu, gdzie się osiedlili. Dodatkowo chrzest Polski nie sprawił, że nagle wszyscy w jednym momencie zmienili swoje priorytety kulinarne. Był to proces bardzo rozciągnięty w czasie, który przebiegał inaczej w różnych częściach kraju. Niektórzy, mówiąc o kuchni słowiańskiej, mają na myśli całokształt kultury kulinarnej, który zaczął kształtować się wraz z pojawieniem się Słowian i przetrwał ukryty w sposobie odżywiania się ludzi z niższych warstw społecznych. Od taka kuchnia chłopska, bardzo często kojarzona z obrazkiem, na którym cała rodzina spotyka się nad miską kaszy z okrasą. Królowie i szlachta bowiem jadali zupełnie inaczej. Mieli dostęp do specjałów z odległych krajów i niejednokrotnie inspirowali się zagranicznymi sztukami kulinarnymi. Ich upodobania żywieniowe zmieniały się szybciej i częściej. Kolejny problem pojawia się, kiedy przytoczymy samą definicję Słowian. Według słownika języka polskiego, pod redakcją Witolda Doroszewskiego, Słowianin to człowiek jednej z rodzin szczepu indoeuropejskiego, zamieszkującej wschodnią i południowo-wschodnią część Europy. Współcześnie to ponad 140 grup etnicznych, w tym Słowianie zachodni, do których zalicza się m.in. Polaków, Czechów, Serbo-Łużyczan i Słowaków. Słowianie wschodni reprezentowani są przez Białorusinów, Rosjan, Ukraińców i Rusinów, zaś wśród Słowian południowych znajdziemy Bośniaków, Bułgarów, Chorwatów, Czarnogórców, Macedończyków, Serbów oraz Słoweńców. Kuchnia słowiańska to zatem zbiór praktyk kulinarnych charakterystycznych dla mieszkańców wielu krajów. Ze względu na położenie geograficzne, a także sąsiadów, wygląda ona różnie. Możemy wyodrębnić w niej wspólne elementy. Należy jednak pamiętać, że kuchnia słowiańska nie jest równoznaczna z kuchnią polską. Bogaty materiał poświęcony kulturze słowiańskiej zgromadził etnograf Kazimierz Muszyński. W monumentalnej publikacji zatytułowanej Kultura ludowa Słowian znalazły się odniesienia zarówno do kultury materialnej, jak i duchowej. W książce zostały omówione sprzęty rolnicze i te wykorzystywane w zbieractwie, przyrządy kuchenne, ceramika, kosze i wszystkie inne utensylia niezbędne do przygotowywania jedzenia. Obowiązkowa pozycja nie tylko dla studentów etnologii, ale również każdej osoby zainteresowanej historią i kulturą krajów słowiańskich. Ze względu na to, że najczęściej kuchnia słowiańska kojarzona jest z kuchnią dawną lub taką, której ciągłość została zachowana w sposobie odżywiania się niższych warstw społecznych, warto wspomnieć o ciekawym zjawisku, jakim jest kulinarna rekonstrukcja historyczna. Sama rekonstrukcja historyczna ma całkiem długą tradycję. Początkowo głównie skupiano się na odtwarzaniu walk i ważnych bitew. Z czasem rekonstruktorów zaczęły interesować także inne aspekty życia w różnych epokach. Dzięki badaniom z pogranicza archeologii, historii oraz antropologii podejmowane są próby przywołania dawnych smaków. Na ile jest to wykonalne, tu zdania są również bardzo podzielone. Niektórzy uważają tego typu zabiegi za zabawę, która nie jest w stanie oddać ducha dawnych potraw, gdyż brakuje nam wielu informacji. Na przykład w starych książkach kucharskich często nie znajdziemy gramatury czy objętości produktów, czasów pieczenia, a nawet dokładnych opisów technik. Zwolennicy kulinarnej rekonstrukcji historycznej natomiast uważają, że ma ona duży wpływ na popularyzację kultury oraz historii. Da się ją sprawnie wykorzystać jako atrakcję turystyczną w ramach prężnie rozwijającego się segmentu turystyki, jakim jest turystyka kulinarna. Może być też częścią projektów z zakresu archeologii doświadczalnej, czego przykładem są liczne działania Hanny i Pawła Lisów, popularyzatorów wiedzy archeologicznej współpracujących z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Prowadzą oni projekt Pożywienie Słowian oraz są autorami książek Kuchnia Słowian o pożywieniu, potrawach i nie tylko oraz Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwaniu dawnych smaków. W Grodzisku Żmijowiska, położonym niedaleko Kazimierza Dolnego, co roku organizowane jest wiele warsztatów oraz wydarzeń. Skierowane są one zarówno do studentów archeologii, jak i osób zainteresowanych poznawaniem historii regionu. Różne działania z zakresu rekonstrukcji kuchni słowiańskiej mają miejsce także na terenie Centrum Słowian i Wikingów Jomsborg na Wolinie. W skansenie odbywają się spotkania, pokazy, warsztaty archeologii eksperymentalnej oraz inscenizacje świąt. Noc Kupały, Dziady, Słowiańskie Święto Plonu. W lipcu przypada też Miodobranie, prezentujące fach bartniczy. Wśród popularyzatorów kuchni dawnej jest również Małgorzata Krasna-Korycińska, historyczka kulinariów i archeolog. Na początku swojej pracy zajmowała się zielarstwem i chemią roślinną. Obecnie bardziej skupia się na rekonstrukcji kuchni oraz odzieży. Można ją spotkać na różnych wydarzeniach, piknikach i festiwalach średniowiecznych. Z kulturą słowiańską w aspekcie kuchni chłopskiej zapoznamy się w wielu skansenach. Mają one świetne zaplecze w postaci domostw, zakładów oraz sprzętu, dzięki czemu poznawanie kultury kulinarnej jest bardzo ciekawe i wciągające. Wprawdzie kolejny przykład wykracza poza zakres kuchni słowiańskiej w kontekście kuchni wczesno-średniowiecznej czy niższych warstw społecznych, ale brak wzmianki o nim byłby dużym niedociągnięciem. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wnosi ogromny wkład w propagowanie polskiej kultury kulinarnej. W 2009 roku przystąpiono do wydania serii starych tekstów kulinarnych. Na początek wybrano publikację Stanisława Czernieckiego Kompendium Ferkulorum, najstarszą polską książkę kucharską z 1682 roku. Natomiast w 2015 roku do oferty wprowadzono także warsztaty z zakresu rekonstrukcji kulinarnej dla dzieci i dorosłych. Kuchnię dawną przybliża uczestnikom wydarzeń zespół fachowców, wśród których jest Maciej Nowicki. O jakości i walorach edukacyjnych wilanowskich programów świadczy chociażby fakt, że projekt Miejsce przy Królewskim Stole znalazł się wśród laureatów Nagród Dziedzictwa Europejskiego Europa Nostra 2019. Czy zatem kulinarna rekonstrukcja historyczna zarezerwowana jest wyłącznie dla przestrzeni muzealnych? Oczywiście, że nie. Można je spróbować w domowym zaciszu. W publikacjach naukowych, a także na stronach internetowych bez problemu znajdziemy wiedzę pozwalającą na przygotowywanie kiszonek, twarogu czy podpłomyków. Wiosną i latem można przenieść gotowanie na zewnątrz. Otwarty ogień, pieczenie na kamieniach, gotowanie w kociołkach nad ogniskiem to niebanalny i do tego bardzo dobry sposób poznawania kulinariów oraz historii. To był drugi odcinek podcastu Kuchniokracja, Kuchnia Słowiańska. Kolejny poświęcony będzie pierogom ruskim, musztardzie rosyjskiej i sałatce jarzynowej. Jeśli macie ochotę zajrzeć do mojej kuchni i pogotować razem ze mną, to zapraszam na blog Kuchniokracja. Migawki z podróży kulinarnych i nie tylko dostępne są zaś na moim profilu na Instagramie.